Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
W obliczu przemian, jakie zachodzą we współczesnej kulturze, nauce i technice, chrześcijanie muszą przejąć inicjatywę i pomóc światu, aby wszedł na drogę prawdziwego rozwoju, mówił Ojciec Święty na otwarcie sesji plenarnej Papieskiej Akademii Życia. Naród bez korzeni jest chory, zaznaczył papież na porannej Eucharystii. 5 października wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. W obliczu epokowych przemian, które zachodzą we współczesnej kulturze, nauce i technice, chrześcijanie muszą przyjąć inicjatywę, muszą pomóc światu, aby wszedł na drogę prawdziwego rozwoju, mówił Ojciec Święty na otwarcie sesji plenarnej Papieskiej Akademii Życia. Odbywa się ona pod hasłem Towarzyszyć życiu, nowa odpowiedzialność w erze technicznej. Franciszek zauważył, że przed ludzkością stają dziś poważne wyzwania. Biotechnologie pozwalają na manipulowanie życiem, które do niedawna były niewyobrażalne. Konieczna jest zatem refleksja nad konsekwencjami zachodzących przemian.
Charakterystyczną cechę tych przemian możemy dostrzec w szybkim szerzeniu się kultury obsesyjnie skupionej na dominacji człowieka nad rzeczywistością. Niektórzy mówią wręcz o egolatrii, czyli o faktycznym kulcie samego siebie, na ołtarzu którego poświęca się dzisiaj wszystko, w tym najcenniejsze uczucia. Nie jest to rzecz niewinna. W ten sposób kształtuje się bowiem człowieka, który nieustannie przegląda się w lustrze do tego stopnia, że traci zdolność zwracania wzroku na innych i na świat.
Papież zastrzegł, że nie chodzi tu o odmawianie ludziom prawa do poprawy jakości życia, ani o negowanie wartości zasobów ekonomicznych czy techniki, które są z tym związane. Nie można jednak przemilczać szkód, jakie wyrządza dziś technokratyczny materializm. Traktuje on życie jako zasoby, które można wykorzystać lub odrzucić w imię posiadanej władzy i spodziewanego zysku. Materializm ten dotkliwie zawiódł ludzi na całym świecie, wbrew propagandzie dobrobytu, który miał się rozszerzać automatycznie wraz z rozwojem rynku, poszerzają się obszary ubóstwa i podziałów. W przemówieniu do Papieskiej Akademii Życia Ojciec Święty odniósł się również do ideologii gender. Franciszek przypomniał o komplementarności obojga płci, podkreślił potrzebę definitywnego odrzucenia niektórych form podporządkowania, które boleśnie naznaczyły historię kobiet. Potrzebny jest jednak nowy etos, oparty na kulturze tożsamości i odmienności. Zwrócił uwagę, że promowana od niedawna hipoteza na rzecz godności osoby poprzez radykalną neutralizację różnicy płci jest błędna. Papież wezwał też do przeciwstawienia się pogardzie dla rodzicielstwa, traktowania go jakby było upokorzeniem dla kobiety i zagrożeniem dla wspólnotowego dobrobytu. Rodzicielski związek mężczyzny i kobiety to nie upośledzenie, ale oparcie dla ludzkości, podkreślił Ojciec Święty. Kto znalazł własne korzenie, jest człowiekiem radosnym, podczas gdy psychologiczne samowygnanie wyrządza wiele szkód. To zasadnicza myśl homilii wygłoszonej przez papieża na mszy w domu świętej Marty.
Człowiek bez korzeni, który zapomniał o nich, jest chory. Odnaleźć na nowo, odkryć własne korzenie i czerpać z nich siłę, aby kroczyć do przodu, aby przynosić owoc i, jak mówi poeta, siłę, by zakwitnąć, ponieważ to, co drzewo otrzymuje, aby kwitnąć, pochodzi z tego, co jest pod ziemią. I to jest właśnie ten związek między korzeniem i dobrem, które możemy dawać.
Zwracając uwagę na biblijną scenę powrotu Izraelitów do ojczyzny, papież zauważył, iż na swej drodze napotkali wielki opór, nie da się, jest tyle trudności.
Opór pochodzi od tych, którzy wolą wygnanie i kiedy nie ma wygnania fizycznego, wybierają psychologiczne, autowygnanie ze wspólnoty, społeczeństwa. Wolą być ludem wykorzenionym, bez korzeni. Musimy pamiętać o tej chorobie autowygnania psychologicznego. Wyrządza wiele szkód. Podcina korzenie, naszą przynależność do wspólnoty.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
W tym roku przypada jubileusz 800-lecia obecności Franciszkanów w Ziemi Świętej. o tym, jak wygląda życie i praca zakonników, którzy opiekują się miejscami związanymi z życiem Chrystusa i jego uczniów, opowiada ojciec Narcyz Klimas, dyrektor historycznego archiwum Kustodii Ziemi Świętej. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania audycji przygotowanej przez Artura Sołka z Radia Via w Rzeszowie.
Misja franciszkanów w Ziemi Świętej sięga roku 1217. Na kapitule generalnej w Asyżu jeszcze za życia założyciela zakonu braci mniejszych, świętego Franciszka z Asyżu, podjęto decyzję o wysłaniu zakonników na Bliski Wschód.
Założenie świętego Franciszka było to, żeby iść do niewiernych i ich nawracać. To jest jedyny zakon na świecie, który w swojej regule podaje właśnie tą zasadę, nawracać niewiernych. I to było pragnieniem samego świętego Franciszka.
Ojciec Narcyz Klimas, zakonnik i naukowiec, profesor i wykładowca historii Kościoła, archiwista, autor pracy doktorskiej o autentyczności grobu Bożego.
Dwukrotnie udawał się do Ziemi Świętej, nie udało mu się to. Pierwszy raz statek rozbił się u wybrzeży Chorwacji, musiał zawrócić, a drugi raz, idąc przez Francję do Hiszpanii, by dotrzeć do Maroka, rozchorował się ciężko i musiał powrócić. Za trzecim razem wyruszył z Ankonu, udało mu się dopłynąć właśnie do świętego Jana Fakce i stamtąd udał się później do Egiptu, gdzie spotkał się z sułtanem w Damiacie, w czasie właśnie wojny krzyżowców, sułtan Egiptu i Bliskiego Wschodu. Dlatego też mamy tak. Brat Eliasz, pierwsi zakonnicy, święty Franciszek, który przybywa, później wraca do Włoch, ale zakonnicy pozostają ciągle obecni. I to jest, podkreślam zawsze tą ciekawą wiadomość, że to, co nie udało się krzyżowcom, wyprawom krzyżowym przy pomocy miecza, udało się właśnie zakonnikom w sposób pokojowy. Czyli odzyskać miejsca święte, sprawować nad nimi opiekę, sprawić, żeby pielgrzymi, którzy przybywają do Ziemi Świętej, mogli w tych miejscach przebywać się, modlić. I to rzeczywiście się udało bez miecza. Więc to hasło pokój i dobro rzeczywiście sprawdziło się tam w Ziemi Świętej, w tej religii większościowej muzułmańskiej, więc to jest niesamowite.
Misja franciszkanów w Ziemi Świętej na przestrzeni tylu wieków została okupiona męczeństwem.
Mamy 800 zakonników, którzy potwierdzone jest, że przelali krew za wiarę, czyli po prostu umęczonych. Niektórzy spośród których są ogłoszeni świętymi. W tym roku na przykład będzie takie piękne sympozjum w połowie października, gdzie jadę z konferencją do Szibeniku, do Chorwacji, skąd wywodził się Mikołaj Tavelić, pierwszy święty narodu chorwackiego, który właśnie został zamęczony w 1391 roku na placu świątynnym przy meczetach, jako że poszedł z trzema innymi zakonnikami głosić Ewangelię do meczetów. I oczywiście podkreślając, że nasza religia jest religią autentyczną, islam jest religią fałszywą, więc automatycznie od razu wyrok śmierci, albo nawracacie się na islam, albo będziecie skazani, rzeczywiście ten wyrok przeprowadzono i to są pierwsi święci ogłoszeni przez Kościół katolicki z Kustodii Ziemi Świętej. Mamy błogosławionych, są różni słudzy Boży, więc jest naprawdę tych męczenników, którzy przelali krew za wiarę w Ziemi Świętej, całe mnóstwo. Jest to cena, którą zapłacili zakonnicy za swój pobyt.
Mimo wielu trudnych momentów w historii obecności franciszkanów w Ziemi Świętej, miejscowa ludność szanowała zakonników, między innymi za pomoc medyczną, którą mogli zawsze otrzymać.
Medyczną, materialną w ogóle jako taką, czy dają, to dzisiaj, do dzisiaj zresztą tak jest, czy mnóstwo przecież ludzi z tych rodzin pracuje u nas i w ten sposób utrzymują swoje rodziny, więc są wdzięczni. To się może w jakiś sposób odzwierciedla też w słownictwie, nazewnictwie arabskim, gdzie mówią na nas ojcze Abuna w języku arabskim. To jest coś więcej niż u nas ojcze. To jest znaczenie ojcostwa przede wszystkim duchowego, czyli ma to głęboki, symbol głęboki, jak do mnie się zwraca muzułmanin Abuna, to znaczy się, że on wie, kim jestem, że on mnie szanuje. I to jest takie piękne nazewnictwo właśnie. Często używają tego słownictwa, na przykład na księży diecezjalnym mówią huri, czyli dosłownie coś w rodzaju księcia, czyli ktoś, kto jest znaczący, kto jest bardzo ważny, ale nie ma tego aspektu duchowego. Natomiast do zakonników używają tego słowa Abuna, czyli ojcze, takie określenie bardziej duchowo od tej strony i to jest podkreślenie tego, że nas szanują. Oczywiście różne były sytuacje, ale były takie sytuacje, gdzie na przykład sami muzułmanie nas bronili przed innymi, jako tych, którzy rzeczywiście przynoszą, nie szkodzą, tylko dają pomoc, pomagają na wszystkie sposoby. Ciekawe na przykład, jeżeli chodzi o opiekę medyczną, w 1570 roku został wydany dokument przez papieża, Piusa bodajże V, w którym pozwala zakonnikom franciszkańskim opiekować się nawet kobietami muzułmańskimi, czyli przeprowadzać kurację, jeżeli przyjdą, zwrócą się o pomoc, poproszą, pomagajcie im. Czyli to jest niesamowicie otwarcie, to jest XVI wiek, gdzie sam papież udziela takiej takiego pozwolenia zakonnikom. Jako, że była to jedyna apteka, jedyny rodzaj pomocy medycznej ze strony zakonników dla tych ludzi. Dlatego tutaj no, mówię tak, jak mówię, od wszystkich stron przekazywanie, przyuczanie do zawodu, prowadzenie szkół. Tak samo w tym czasie powstają pierwsze szkoły, gdzie przecież są ci młodzi ludzie są uczeni, gdzie nie było żadnych innych szkół kompletnie. I do dzisiaj nasze szkoły cieszą się niezwykłą renomą. Są szanowane. W niektórych szkołach, na przykład w Jerychu, gdzie mamy 99% mieszkańców muzułmańskich, 80% uczniów w naszej szkole to są dzieci muzułmańskie. Więc jest to oddziaływanie, jest ten przekaz, który mówię, potwierdza to, że funkcjonował, że działał odpowiednio, to, że jesteśmy tam rzeczywiście 800 lat.
Jak współcześnie wygląda życie franciszkanów w Ziemi Świętej?
Tak, może nie ma tutaj sytuacji, w której przelewamy krew, nie? Ale sytuacja nie jest łatwa. Względy bezpieczeństwa oczywiście tak dla wszystkich mieszkańców tej ziemi, tak samo nas to dotyczy, ale tutaj problem myślę, że najgłębszy, najbardziej poważny jest następujący. Mamy parafie i klasztory tak w Izraelu, jak i w autonomii palestyńskiej. W Izraelu nie mamy jakichś tam prześladowań, szykanów różnych i tak dalej. Wiadomo, trzeba płacić podatki. W tej chwili są doprowadzone ostatnie rozmowy między Watykanem właśnie i państwem izraelskim odnośnie podatków, czyli będą płacone podatki od domów pielgrzyma, na przykład od szkół, ale nie od samych klasztorów czy kościołów. Czyli w ścisłym słowa znaczeniu miejscem kultu, miejscem religijnym. Natomiast jest problem, jeżeli chodzi o terytoria palestyńskie. Jaki? Większość naszych parafian to są Arabowie. I wiadomo, że no jest okupacja izraelska. Dlatego też oni zwracają się zawsze, szukając pomocy w naszych kościołach i tak dalej. I no, zakonnicy mają ten niesamowity problem, bo będąc na przykład ci, którzy się opiekują parafianami, miejscowi Arabowie, no wiadomo, że się utożsamiają z tą ludnością arabską. A z drugiej strony przecież muszą uważać, bo jeżeli się wychylą, to względem rządu izraelskiego będą mieć problemy. Więc to jest kwestia polityczna, tak się zazębia z tą sytuacją, że sprawia naprawdę wiele, wiele problemów. A z drugiej strony też nie możemy przymknąć oczu i powiedzieć, no nie znamy się, nie, bo wiemy, czym oni żyją, jakie są ich problemy. Dlatego też ja często zadaję to pytanie, na przykład tych ludzi widzę i powiedzcie mi, jak wy, będąc Arabami, idziecie do kościoła i słyszycie urywek Ewangelii, który mówi o Jezusie Chrystusie, Żydzie. Jak wy do tego podchodzicie? Czy dla was to nie jest jakimś problemem, że słyszę w Ewangelii, modlę się do Żyda? Ujmując tak w drastyczny sposób już naprawdę, niesamowite odpowiedzi, które otrzymuję. Tak, ale dla nas on jest naszym Mesjaszem. Naszym Bogiem. My nie patrzymy na Niego jako na Żyda, tego, który nas zbawił i tak dalej. Więc niesamowita odpowiedź, niesamowita wiara tych ludzi w tym momencie, nie? Bo patrząc od ludzkiej strony, no to trzeba mieć naprawdę wiarę, żeby podchodzić i wierzyć. W dodatku w tej sytuacji, gdzie są prześladowani dzisiaj przez Żydów i tak dalej. Znów przez Żydów, nie? Więc ten Żyd i ten Żyd, jak to rozgryźć, jak do tego podejść? A jednak, no bo 99% naszych parafian to są Arabowie. Są te małe wspólnoty hebrajskie, języka hebrajskiego. Około 500 osób w całym Izraelu. Ogromna większość, no to są właśnie parafianie arabscy, pochodzenia arabskiego.
Jakie uczucia towarzyszą zakonnikowi, który przybywa służyć do Ziemi Świętej?
Przeróżnie. To jest no, ciekawe, tak jak ja na przykład przyjechałem do Ziemi Świętej w 1988 roku, nie? W czasie, kiedy trwała tak zwana pierwsza intifada, gdzie były strajki, gdzie leciały kamienie i tak dalej. Jakoś, nie wiem, nie bałem się. Później pierwsza wojna w Zatoce Perskiej, gdzie leciały skudy i tak dalej. Tam było trochę strado, bo były alarmy nocne, trzeba było uciekać do schronu i tak dalej. Były pewne obawy, ale jakoś, nie, naprawdę mówię, nie odczuwamy tak. Jesteśmy po prostu przesiąknięci, tak ci wszyscy ludzie, w identyczny sposób, tak jak oni. Jak się to wyraża? W ten sposób na przykład, że idę ulicą i ktoś podchodzi nazbyt blisko mnie, automatycznie się odwracam, patrzę, kto to jest. Czy inni reagują tak samo na moją osobowość, nie? Że podchodzę gdzieś za blisko kogoś i automatycznie reaguję i trzeba bardzo w tym momencie uważać, bo można się spotkać z różną reakcją. Jednak to bezpieczeństwo jest... Ci ludzie są tak przesiąknięci tą sytuacją, że po prostu reagują spontanicznie, bezpośrednio. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, kiedy jesteśmy tam na miejscu. Zdaję sobie sprawę z tego, kiedy na przykład przylatuję do Polski i nagle już nawet w samolocie, czy na lotnisku w Warszawie, czy gdziekolwiek, ja nagle zaczynam oddychać w inny sposób. Po prostu nagle czuję się jak gdyby nie u siebie, nie w swoim kraju, w sensie takim, że nie ma tej sytuacji, gdzie ja widzę ludzie spokojnie, przechodzą, uśmiechają się, gdzie nie czuję tej presji, gdzie nagle mówię, ciężko mi się jest dostosować do tej sytuacji, żeby się nie przejmować, nie oglądać na ludzi. Dopiero tak pierwszy, drugi, trzeci dzień jesteś w Polsce i dociera i wtedy już jest całkowicie inaczej. To jest niesamowite przeżycie, które odzwierciedla sytuację właśnie nam na Bliskim Wschodzie, ale tamtym człowiek się nie przejmuje, tak po prostu żyje jak wszyscy inni i żyje jak gdyby normalnie. A to, że nie żyje normalnie, wychodzi dopiero, kiedy przyjeżdża do innego kraju.
Ojciec Narcyz Klimas swoją naukową działalność poświęcił badaniom Bożego Grobu i potwierdzaniem jego autentyczności.
Stąd też ten tytuł książki, którą publikowałem, Autentyczność Bożego Grobu, ale to była praca, którą prowadziłem od magisterium później do doktoratu i po prostu opublikowałem, uaktualniając wszystkie tematy na ten temat. Natomiast głównym zajęciem moim są wykłady, no i archiwum, które prowadzę w Ziemi Świętej, więc też jest inna działka jeszcze. Natomiast tutaj książka to jest okres od czasów Jezusa Chrystusa do 1009 roku, kiedy Bazylika Bożego Grobu zostaje zburzona przez sułtana egipskiego Al-Hakema, tak zwany, dosłownie tłumacząc z języka arabskiego, oznacza wariat. Po prostu zburzył bazylikę i później krzyżowcy odbudowali i tak dalej. Więc autentyczność, skąd się bierze ten temat? Stąd, że no, będą już tam w seminarium, piszę właśnie we wstępie do książki, chodząc na drogę krzyżową każdego piątku, zatrzymując się przy Golgocie, patrząc na tą skałę, notowałem to pytanie, czy to jest naprawdę to. Później idąc do Bożego Grobu, znów to samo, nie? Czy to jest naprawdę to miejsce? I takie po prostu dyskusje, które były na ten temat, niektórzy, przede wszystkim Anglikanie, protestanci, poddają wątpliwość to miejsce, więc udokumentowanie, zebranie wszystkiego, co jest możliwe na ten temat, żeby rzeczywiście potwierdzić, że to jest autentyczne. I to się udało. To się udało. Niesamowita okazja się nadarzyła do tego, by to potwierdzić. W październiku ubiegłego roku, kiedy został ściągnięty kamień, płyta marmurowa, która przykrywa sam kamień, na którym zostało złożone ciało Chrystusa, i ten kamień tam jest. Ten kamień, rzecz niesamowita, udało mi się zabrać kawałek tego kamienia, który został sprawdzony, właśnie otrzymałem wyniki z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zbadana ta skała od strony minerałów, mineralogowie i prześwietlili po prostu mikroskopami bardzo dokładnymi, z czego ten kamień się składa, jak jest zbudowany i tak dalej, który potwierdza, na przykład jest w podsumowaniu tych wyników jest podkreślone, że grób wykuty w tej skale nie mógł zostać wykuty w ciągu 3 dni. To jest niemożliwe. Skała była zatwarta. Potrzeba było na to kilku tygodni. Czyli potwierdzenie tego, że Ewangelia mówi prawdę, że ten grób, którym został pochowany Jezus Chrystus, nie był jego grobem, tylko wcześniej wykonanym. Chociażby taka mała kwestia, nie? Czyli już podkreśla rzeczywiście, że zgadza się z przekazaniem, z przesłaniem ewangelicznym. Później na tej małej skale odkryto też ślady czerwone. Oni to określają jako hematyt. Ale wiem, że hematyt oznacza też krew. Czyli może to być mineral, może to być też krew. Skąd się tam znalazły te czerwone 3 plamki na tym małym kawałeczku skały? Oni twierdzą, że to mogło być malowane. Ale malowane przez kogo? Po co? Skała Bożego Grobu malowana na kolor czerwony? Wydaje się dziwne. Oni podkreślili, tych dwóch profesorów, przede wszystkim jeden podkreślił od razu, mówi: proszę ojca, ja się nie zajmuję tutaj od strony wiary, tylko od strony naukowej, wybitnie naukowej. Badam minerał, skałę i tak dalej. Jakie będą wyniki, to przekażę, ale ja nie interpretuję. Czyli po prostu właśnie ze znakiem zapytania, czy to było malowidło, czyli można automatycznie pomyśleć, czy to nie była krew rzeczywista. Pozostałości, czy to krwi Chrystusa, czy kogoś tam, nie wiadomo kogo, ale rzecz niesamowita. Gołym okiem tego nie widać. Pod mikroskopem to nieświetnie, niesamowicie dokładnie wyszło, wszystko zostało określone. Więc no to jest jakieś uzupełnienie tego, co opublikowałem, i w planie mamy właśnie wznowienie publikacji, drugie wydanie, już z pewnymi uaktualnieniami. Doszły pewne rzeczy, których w tym momencie, kiedy odkrywano tą płytę, jeszcze nie wiedzieliśmy, a teraz już wiemy, czyli będzie jakieś uzupełnienie i zarazem to będzie książka jako cegiełka. Ci, którzy będą kupować tą książkę, będą po prostu swoje pieniążki przekazywać. Budujemy Centrum Informacji Chrześcijańskiej w Jerozolimie, gdzie będzie wystawa o Bożym Grobie. W trójwymiarowa, gdzie wczoraj przyjęliśmy właśnie projekt, pracowany hologram i tak dalej. Zaakceptowanych będzie przewieziony w najbliższym miesiącu do Ziemi Świętej, montowany, i grupy, które przychodzą, będą mogły to miejsce zwiedzić, zobaczyć sobie, jak gdyby poczuć się wewnątrz Bożego Grobu. Czyli to jest takie bardzo, bardzo powiedzieć, no tutaj też oczywiście polska działalność, polska pamiątka. I pod tym kątem właśnie będzie ta książka też wznowione wydanie, uaktualnione, aby ludzie kupowali po prostu i w ten sposób ofiarowali pieniądze na tą wystawę, którą organizujemy dla pielgrzymów.
Rocznicowe obchody 8 wieków obecności Franciszkanów w Ziemi Świętej potrwają aż do roku 2019, kiedy minie 800 lat od pielgrzymowania na te tereny samego założyciela zakonu. Święty Franciszek dotarł wówczas do Diametty w Egipcie. Kustodia Ziemi Świętej, w której pracuje ojciec Narcys Klimas, liczy 260 braci mniejszych 42 różnych narodowości, którzy opiekują się 50 sanktuariami, głównie na terytoriach palestyńskich, w Izraelu i w Jordanii, ale także w innych krajach Bliskiego Wschodu.
Wysłuchali Państwo audycji o życiu i pracy Franciszkanów w Kustodii Ziemi Świętej. Program przygotował Artur Sobek z Radia Via w Rzeszowie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne audycje już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.